Zapraszam Państwa na porady lekarskie w studiu Radia Maryja. Witam Panią dr Urszulę Krupę, posła do Europarlamentu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o torbieli włosowej, jaka jest przewlekłym stanem zapalnym zlokalizowanym w okolicy Krzyżowo-Guzicznej. Proszono mnie o powiedzenie coś na ten temat jednostki, która jest dość rzadką, także jest problemem, stanowi problem i wyzwanie na oddziałach chirurgicznych nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Pierwszy opis zabiegu chirurgicznego, który leczy torbiel włosową, pochodzi z 1847 roku. Był wykonany przez Andersona, torbiel włosowa albo zatoka włosowa, nazwana także torbielą pilonoidalną albo torbielą krzyżowo-ogonową. Inna nazwa to przetoka nadguziczna albo zatoka piloidalna czy choroba, albo także torbiel krzyżowa, przepraszam. To jednostka chorobowa, na którą chorują głównie ludzie młodzi, przede wszystkim osoby z obfitym owłosieniem w okolicy Krzyżowo-Guzicznej. Zanim opowiem o patomechanizmie powstawania choroby, powiem ogólnie o torbieli, jaka stanowi przestrzeń wysłaną nabłonkiem, otoczoną zwykle torebką, która może być wypełniona różną treścią. Wewnątrz jest nabłonek, w środku wewnątrz torbieli może być krew, ropa albo inna wydzielina. Osobnym rodzajem torbieli, którą się spotyka u kobiet, która ma charakter łagodnego zazwyczaj guza, jest cysta, jaka powstaje jako zapalenie gruczołu zwykle należących do kobiecych narządów rozrodczych. Wyróżniane są w związku właściwie torbiele prawdziwe, mające własną torebkę i takie, które tej torebki nie mają, czyli rzekome, a także wymieniane są torbiele krwotoczne na przykład, które powstają wskutek niepęknięcia pęcherzyka grafa. Torbiele zwykle występują pojedynczo, mają kształt owalny, okrągły, mogą powstawać zarówno w obrębie tkanek miękkich, jak i twardych. Wzrost torbieli jest zwykle dość powolny, dość długo guzy te mogą nie dawać objawów i często są wykrywane przez przypadek w czasie badań diagnostycznych. Rosnąc wolno, uciskają na otaczające tkanki i dlatego mogą długo nie dawać objawów, aż do momentu, kiedy uciskając powodują zaburzenia innych narządów. W przypadku zakażenia treści takiej torbieli może dochodzić oczywiście do powstania odczynów zapalnych i ropni. Torbiele tkanek miękkich, jak na przykład torbiel zastoinowa, mogą powstawać przy zablokowaniu ujścia dużych albo małych gruczołów, na przykład gruczołu ślinianki, ale także występują torbiele w kościach, dość znane, dość często występujące są torbiele zębów. Patomechanizm powstawania choroby w przypadku tej jednostki chorobowej, o której dzisiaj mówię, czyli torbieli włosowej, nie został jednak dobrze poznany, chociaż wiadomo, że do czynników, które sprzyjają powstawaniu zatoki włosowej, zaliczana jest nadmierna potliwość, otyłość, zaniedbania higieniczne oraz urazy, otarcia wywołane przez bieliznę, szczególnie obecnie noszoną z tworzyw sztucznych, także u kobiety przez kobiety noszone stringi. Torbiel włosowa może powstać także jako reakcja na ciało obce, którym bardzo często okazują się włosy i torbiele co prawda występują częściej u mieszkańców Afryki rasy żółtej, jednak także występują w Azji i zwykle dotykają młodych ludzi, około 0,7% populacji, około 4 razy częściej występują u mężczyzn. Choroba przebiega zwykle w dwóch fazach, w ostrej i przewlekłej. Najczęstszym Objawem torbieli włosowej jest występowanie bolesnego guza w okolicy krzyżowo-guzicznej z powodu powstawania tam stanu zapalnego, często z wypływaniem ropnej wydzieliny. W ostrej fazie, kiedy występuje ropień międzypośladkowy, występować mogą silne dolegliwości bólowe z gorączką, dreszczami, zaczerwienieniem skóry w tej okolicy, natomiast w fazie przewlekłej choroba może nie dawać objawów przez wiele lat, okresowo tylko wytwarzając ropną wydzielinę. W postaci przewlekłej mogą być wyczuwalne jedynie takie zagłębienia czy guzki z otworkami. Torbiel włosowa może także tworzyć jamę zapalną w tkance podskórnej. Zwykle powstaje ona, jak powiedziałam, na wysokości kości ogonowej lub krzyżowej i wewnątrz znajdują się nie tylko treść ropna, ale znajdowane są bardzo często zrogowaciały naskórek, włosy, strzępki materiału pochodzące z ubrania i oczywiście, jeżeli to jest ropa, to bakterie. Torbiel może posiadać jeden albo kilka otworów, mogą występować jamy tej torbieli z dodatkowymi odgałęziami, zachyłkami, przetokami, co znacznie utrudnia leczenie chorego, jakie powinno być prowadzone w wysokospecjalistycznych placówkach, gdzie wykonuje się tego typu zabiegi. Zapobieganie występowaniu choroby polega przede wszystkim na zdrowym stylu życia, wysokim poziomie higieny osobistej, jak też leczenia nadmiernej potliwości z redukcją owłosienia w miejscach zagrożonych. Za chwilę opowiem o możliwościach postępowania leczniczego i diagnostycznego. W zależności od fazy choroby, ostrej lub przewlekłej, czy też ewentualnego nawrotu schorzenia, stosowane są różne sposoby terapii, dzielone na nieoperacyjne i operacyjne. Leczenie w przypadkach niepowikłanych może być prowadzone ambulatoryjnie, chociaż w przypadku konieczności radykalnego zabiegu konieczna jest hospitalizacja. Jedną ze stosowanych metod w poprzednich okresach w leczeniu było ostrzykiwanie torbieli fenolem, 40-80% fenolem, który wstrzykiwano do tejże torbieli, mimo że była ona skuteczna w 70% przypadków i ze względu jednak na toksyczny wpływ fenolu obecnie jest rzadko wykorzystywana. Zabieg chirurgiczny polega na oczyszczeniu torbieli z zawartości, z włosów, martwych tkanek. Następnie w przypadku fenolu podawało się fenol, ewentualnie w tej chwili próbuje się innych metod ostrzykiwania. Niestety inna metoda, która jest również stosowana w niepowikłanymi torbielami, polega na tylko na poszerzeniu ujścia zatoki włosowej z dokładnym oczyszczeniu kanału torbieli, jednak według lekarzy taka technika leczenia tejże torbieli jest tylko wtedy możliwa skutecznie, jeśli choroba dotyka szczególnie młodych kobiet czy nieotyłych mężczyzn i nie doszło jeszcze do powstania ropnia. Oczywiście przy stanie zapalnym i wtedy, kiedy występuje ropień, podawane są antybiotyki, substancje antyseptyczne w okolicy rany, także antybiotyki ogólnie. Według wielu proktologów najskuteczniejszą jednak metodą leczenia torbieli włosowej jest leczenie operacyjne u chirurga proktologa w specjalistycznych ośrodkach. jak powiedziałam, wśród metod jest albo radykalne wycięcie tejże torbieli, albo metoda, która jest oszczędnym wycięciem z pozostawieniem rany otwartej i ziarninowaniem. Zabieg może być prowadzony że w warunkach ambulatoryjnych, jednak jeśli konieczne jest radykalne wycięcie, szczególnie wtedy, kiedy chodzi o wycięcie z pewnym marginesem tkanek, wtedy oczywiście potrzebny jest zabieg w szpitalu z kilkudniową hospitalizacją chorego. Wtedy wydaje się, że spełnione są warunki do braku nawrotów. Natomiast w pozostałych przypadkach dość często dochodzi do nawrotu. Tym bardziej, jeżeli torbiel jest powikłana przetokami albo kanałami, których mogą bakterie zostać w jakiś tam sposób otorbione. Jedną z metod leczenia jest także wstrzykiwanie do tejże już oczyszczonej torbieli kleju tkankowego. Przy użyciu także technik endoskopowych można robić tego typu zabiegi. Niektórzy próbowali stosować zamrażanie z tychże warunkach ambulatoryjnych, jednak okazuje się, że ta metoda też nie daje stuprocentowej efektu wyzdrowienia. Najbardziej inwazyjną, jak już powiedziałam, jest ta, która wymaga wycięcia torbieli z pozostawieniem, zaszyciem i stosowaniem oczywiście leków, które lekarze zawsze zapisują, nie tylko przeciwdrobnoustrojowych, ale także odkażających. Ze względu na ryzyko powikłań, jakie mogą być w związku ze zropieniem, ponieważ ta torbiel jest bardzo blisko nie tylko kości krzyżowej, ogonowej, ale także bardzo blisko od końcowego odcinka jelita, nie należy bagatelizować tychże torbieli i szybko zgłaszać się do lekarzy, najlepiej chirurgów. To tyle, co w dzisiejszym programie. Na prośbę radiosłuchaczy chciałabym powiedzieć o takiej mało znanej, ale występującej i grożącej powikłaniami torbieli włosowej. Chciałam także zaprosić Państwa do moich biur w Łodzi, w Rawie Mazowieckiej, szczególnie jeśli ktoś chce uzyskać jakąś pomoc prawną, bo tam są zatrudnieni prawnicy, ale także w Toruniu. I zapraszam również do składania podpisów. Dzisiaj jest w naszym dzienniku list, który jest takim listem poparciem też dla listu, który napisała pani poseł Sobecka, ale także chcemy w jakiś sposób przeciwstawić się temu prześladowaniu, które dotyka ojca dyrektora, ale także radio, nas wszystkich. Myślę, że byłoby dobrze, gdybyśmy się zmobilizowali i troszkę przeciwstawili temu, bo na razie to tak jest trochę bez jakiejś reakcji. Sam ojciec na pewno nie pomoże. My wszyscy powinniśmy się włączyć w taką akcję przeciwstawienia się tej nagonce na nas wszystkich, zresztą nie tylko radio. Bóg zapłać za uwagę. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, czy do torbieli, czy na inny temat, to proszę bardzo. Rady Lekarskiej, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Maria z okolic Sieradza. Tak? Pani doktor, ja mam taką sprawę. Mam na nerce torbiel i ta torbiel była 3 mm, teraz jest 10 mm. No i jak to po prostu, czy ona jest, byłam u urologa, u lekarza na ten temat, coś by mi pani doktor powiedziała.
Proszę pani, trzeba zobaczyć, znaczy sposób leczenia tego typu torbieli jest albo operacyjny, usuwa się taką torbiel, ale przedtem konieczna jest diagnostyka. Ja przy omawianiu tej torbieli nie powiedziałam, najlepszym sposobem są badania diagnostyczne, te nowe USG czy inne, które by pokazały wielkość, jak wygląda ta torbiel. Natomiast tak naprawdę, co tam w środku jest, to trzeba by było nakłuć taką torbiel i zobaczyć. Wiem, że metody są właśnie tego typu, że czeka się właściwie, jeśli nie ma podejrzenia jakiegoś złośliwego, to troszkę wyczekująco lekarze, nefrolodzy spoglądają na torbiele, dlatego, że to jest właściwie torbiel jest nowotworem łagodnym i dopiero wtedy, kiedy no właśnie, tak jak mówiłam na początku, uciska na narządy, zmienia warunki na tyle, że powoduje objawy jakieś szkodliwe i zaburza pracę, wtedy jest usuwana. Niemniej jednak no, trzeba to obserwować. Wiem, że można w niektórych przypadkach, zwłaszcza torbieli jajników, niektórzy leczą hormonalnie tego typu torbiele. W przypadku nerki można spróbować nakłuć, ale oczywiście to robi lekarz, nefrolog. Ja bym po prostu czekała, co lekarz, nefrolog powie pani, dlatego że no, jest to rzeczywiście, powiększa się ta torbiel. Ale nie jestem w stanie pani powiedzieć, nie mogę odpowiadać za lekarza, który prowadzi panią. W niektórych przypadkach trzeba jej po prostu usunąć, w zależności od tego, gdzie ona jest, czy jest w środku w nerce, czy jest na zewnątrz. Więc to wymaga diagnostyki i po prostu śledzenia tego. Tak? Pani coś chciała powiedzieć jeszcze?
Chciałam powiedzieć, że po prostu każdy przypadek jest inny.
No właśnie, no właśnie.
Także Bóg zapłać i szczęść Boże.
Może wychodzić z kory nerki, może bardziej być z rdzenia nerki. Też są różnego rodzaju torbiele. Także to wszystko wymaga też osobnej wiedzy nefrologicznej, chirurgicznej, żeby umieć postępować. Ogólnie zasady są takie, że powinno się usuwać torbiele, jeśli one powodują jakieś dolegliwości. Jeżeli podejrzewany jest tylko, tak jak tutaj u pani, niewielka torbiel, to można czekać i patrzeć, co będzie dalej.
No, Bóg zapłać i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z Bogiem. Słucham.
Maria z Krakowa. Pani doktor, mam takie pytanie.
A mogę głośniej troszeczkę, bo
Maria z Krakowa, szczęść tak? Boże. Pani doktor, mam takie pytanie. Jak niebezpieczne i co to są torbieliki, które zostały zauważone podczas USG głowy małego dziecka?
A gdzie te torbiele są, proszę pani, znów, bo głowa to jest czaszka, to są kości i głowa to są opony i mózgowie, więc w zależności od tego, gdzie te torbiele są, jest mi też trudno w tym przypadku powiedzieć. Jeżeli to jest kość...
Nie umiem powiedzieć, gdzie. Znam tylko taki przypadek w mojej rodzinie.
No to trzeba się, że tak powiem, skonsultować koniecznie z lekarzem i zapytać. Wie pani, ja w tej chwili nie bardzo wiem, skąd ta torbiel, gdzie one są, te torbieliki, prawda? Bo tak jak powiedziałam, mogą dotyczyć różnych tkanek, więc tyle tylko. Następny telefon, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani doktor, mam taką prośbę. Czy może pani doktor powiedzieć coś na temat choroby ziarniaka Wegenera? Jakie są powody tej choroby?
Jeszcze może ziarniak?
Wegenera. Mhm.
Dobrze, ja...
Dobrze,
to jest też temat, to dość duży, mogę przygotować program na ten temat.
Dobrze, bardzo proszę.
Ja w ogóle się troszkę tak... Dobrze, słucham. Dalej jest jakiś jeszcze? Słucham.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zofia z Wrocławia. Pani doktor, mogę się zrozumieć, jak pani doktor mi powie, bo to mnie nurtuje. Jeżeli w mamografii wykazano, że tam powiedzmy na godzinie 11 jest torbie i tam ileś milimetrów, a w drugiej nie ma już tej torbieli, powiedzmy za rok. Mhm. To ja bym chciała zrozumieć, co to znaczy, że ona się wchłonęła, nie wchłonęła, dlaczego albo w drugim miejscu wystąpiła.
Mhm. Proszę pani, są akurat w gruczole piersiowym, to torbiele powstają najczęściej wskutek właśnie zamykania się ujść gruczołu i one mogą powstawać w ten sposób, że podczas dochodzi do jakiegoś stanu zapalnego spowodowanego na przykład wahaniem hormonów, ale tych stanów zapalnych może być bardzo, zwłaszcza w okresie przekwitania mogą być takie wahania hormonalne, mogą być też tylko, tak jak powiedziałam, stany zapalne. I stąd wiem, że jeśli chodzi o torbiele gruczołu piersiowego, jest takie wyczekiwanie na to, co będzie się z tą torbielą działo. Wykonywane jest co pół roku, chyba że są jakieś wskazówki, że może to być nowotwór złośliwy. Natomiast w przypadku torbieli ona może się zmniejszać albo w ogóle zanikać. Ja będąc na kursach właśnie Hildegardy, dowiedziałam się, że takim preparatem, który, no, powiem państwu, jest podobno bardzo dobrze przeciwdziała właśnie takim zapalno-hormonalnym torbielom. To jest maść fiołka, czyli działanie przeciwzapalne i działanie na te torbiele zmniejszające zapalenie może właśnie zmniejszać zarówno torbiele, jak i jakieś takie stany zapalne, które dają nacieki. Także jest to możliwe. No, jeśli się pojawiają i znikają, to, no, to świadczy to o jakimś procesie właśnie zapalno-hormonalnym, powiedziałabym, zaburzeń. Gorzej, jeżeli jest taki i się powiększa, no to wtedy oczywiście trzeba to kontrolować i do lekarza i zbadać treść, wycinek albo treść takiej torbieli.
A pani doktor, tą maścią smarować całą pierś, bo to nie wiem na jakiej głębokości, tylko tam było określone...
To znaczy tam lekarze i zresztą pacjenci, którzy byli w te miejsca, gdzie są torbiele. Aha. Intensywny fiołkowy krem, który podobno jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o te właśnie takie torbiele, ale nie tylko w zakresie gruczołu piersiowego, również gruczołu tarczycy, jeżeli są guski, z tym, że tutaj to bym była już ostrożniejsza, bo to zależy już od samej budowy i z jakiej tkanki są te guzy tarczycy zbudowane.
A jeszcze bardzo przepraszam, jeżeli jest określone, bo w tej chwili nie mam tego przed sobą, ale pamiętam, że jeżeli jest określone na godzinie 11, ale to nie mówi się tak głęboko, prawda?
To znaczy, no proszę pani, to głębokość to no, ważna jest dla chirurga, ważna i dla lekarza, natomiast po prostu usadowienie torbieli tak się umiejscawia, ponieważ... No,
tak, ale chodzi mi jeszcze o tą maść.
Aha, znaczy no trudno mi jest powiedzieć, wydaje mi się, że jeżeli bardzo głęboko będzie, to skutek będzie mniej efektywny, natomiast mniejszy efekt będzie. Niemniej jednak ona musi działać przeciwzapalnie i przez skórę się oczywiście wchłania, także proszę spróbować. Ja muszę powiedzieć, że sama nie miałam, natomiast rzeczywiście były tam takie panie, które twierdziły, że specjalnie przyjechały na te na tę konferencję, żeby posłuchać, bo efekt był wyśmienity. Dlatego mówię o tym intensywnym fiołkowym kremie.
Serdecznie dziękuję. Dzięki. Wszystkiego dobra.
Wszystkiego dobrego. Jeszcze jest coś? Jest, jakiś mamy telefon?
Halo?
Tak, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Elżbieta z Łodzi.
Tak.
Chodzi mi o taki przypadek torbiel na kości, czy w kości, bo nie wiem dokładnie, w okolicy stawu biodrowego.
No cóż, mówiłam, że są tego rodzaju torbiele, proszę pani. Trzeba iść do lekarza, chirurga, ortopedy. No. I no, zapytać, to tutaj zależy też ale od, tak?
To jest taka sprawa, osoba już się leczyła, już nawet miała zabieg, no praktycznie, no jeszcze nie wiadomo było dokładnie umiejscowienia nawet tych torbieli, ale no, to jest, mówię, to jest w okolicy stawu i teraz no, ona po prostu ma utrudnione poruszanie.
Chodzenie, no tak, no dlatego mówię, że to konieczna jest konsultacja z chirurgiem, ortopedą, no bo umiejscowienie w okolicy stawu jest bardzo trudne do nawet chirurgicznego leczenia, ale no, istnieje możliwość właśnie chirurgicznego odbarczenia tego stawu i usunięcia tej torbieli, więc no, konieczna jest kontrola i diagnostyka i kontrola lekarza ortopedy. Nic więcej pani nie powiem. Jak powiedziałam, również torbiele są również w kościach. I jeśli one utrudniają chodzenie, uniemożliwiają, no to konieczny jest zabieg operacyjny. Innego leczenia, nie wiem, czy lekarze ortopedzy mogą próbować jakichś przeciwzapalnych, jeżeli to jakieś podłoże jest w tego rodzaju, ale wydaje mi się, że utrudniający chodzenie torbiel wymaga zabiegu.
Bogu zapłać serdeczne.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nie ma już. Dzięki. To Bóg zapłać Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.